Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
14 minut po godzinie 10. Michał Poczesniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk i witam dzisiejszych gości audycji Ludzie i Pieniądze. To pan Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Rafał Dadej, prezes Ambition Group. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, w audycji Ludzie i Pieniądze zaczynamy od globalnej polityki tym razem i to w skali... No takiej chyba największej, większej nie ma. Jak mówimy o Chinach, to trudno mówić o czymś większym. Prezydent Chin, Xi Jinping, odwiedza Europę. Takie odwiedziny zdarzają się raz na kilka lat. Ostatnio to było przed pandemią. Odwiedza kilka państw tutaj na naszym starym kontynencie i rozmawiać będzie głównie o swoich towarach, które bardzo chętnie wysyła do Europy i w każdy inny zakątek świata. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek rano, tuż przed przylotem prezydenta Chin do Europy, mówiła: musimy działać, aby konkurencja była uczciwa i niezakłócona. Chiny produkują obecnie przy ogromnych dotacjach więcej niż sprzedają ze względu na niski popyt krajowy. Prowadzi to do nadpodaży dotowanych chińskich produktów, takich jak pojazdy elektryczne i stal, co prowadzi do nieuczciwego handlu. Czy tą bitwę o handel już przegraliśmy? No moim zdaniem przegraliśmy ją dawno, dawno temu, ale czy da się coś jeszcze zrobić? I to pytanie do naszych ekspertów w studiu, pan Adam Protasiuk.
No właśnie, historycznie 15 lat temu rozpoczęła się, pewnie wszyscy pamiętamy, wojna z Chinami w zakresie fotowoltaiki. Widać dzisiaj, że ta wojna została przez nas, Europejczyków, przegrana z Kretesem. Chiny zdominowały tą branżę. Z turbinami wiatrowymi jest podobnie. Chiny są drugim w Europie dostawcą tych technologii. Przegraliśmy bitwę o pierwiastki rzadkie. Dzisiaj walczymy na niwie elektrycznych samochodów i co jest tym bardziej chyba jeszcze związane, czyli z akumulatorami. Czyli w tych wszystkich sektorach jest Europie bardzo trudno sprostać konkurencji chińskiej z dwóch powodów. Z jednego powodu to jest tak, że ta ekspansja chińska na rynki europejskie jest w istotny sposób subsydiowana i z tym trudno sobie poradzić powiedzmy naszej tutaj gospodarce europejskiej, ale mamy jeszcze drugi problem, bo fachowcy, którzy analizują samochody chińskie elektryczne, chodzą do wniosku, że one są nie dość, że są 4-5-krotnie tańsze od niemieckich, to jeszcze są technologicznie równe albo jeszcze i lepsze, bardziej zaawansowane technologicznie. Czyli tutaj Chiny zajmują bardzo dominującą pozycję, jeżeli chodzi o branże te przemysłowe. Właściwie trudno znaleźć branżę, w której by Chiny nie były aktywne, bo może nie wszyscy się tym interesują, ale Chiny planują powrócić na Księżyc, przygotowują ekspansję na Marsa. O dziwo Indie są drugim tutaj czempionem w tym zakresie, czyli jakiejkolwiek branży byśmy się nie dotknęli, to tutaj są Chińczycy i depczą po piętach albo już zajęli pozycję dominującą. Więc ta wizyta, którą dzisiaj mamy, której jesteśmy świadkami, ona też jest ciekawa, bo ona każde państwo odwiedzane, czy to Francja, czy Węgry, czy Serbia. Każde z tych państw jest innej naturze, innym charakterze, ale też pokazuje filozofię Chin, że oni nie chcą się dogadywać z Unią Europejską jako całością, tylko chcą po prostu dzielić i rządzić, tak? Czyli z każdym państwem indywidualnie mają swoje interesy.
A w razie czego nawet skłócić. Jeśli będzie to w interesie tego kraju, to i tak się stanie.
Dokładnie, więc bo Francja ma jest inna specyfika branży motoryzacyjnej, powiedzmy we Francji. Węgrzy są dzisiaj bardzo atrakcyjnym miejscem inwestycji chińskich. Największa fabryka samochodów chińskich elektrycznych właśnie znajduje się w Chinach. Na Węgrzech akumulatorów podobnie. A Serbia to jest państwo, które waha się tak naprawdę kim ma być jako państwo w tej Europie, czy bardziej patrzeć na kraje wschodnie, Wschodnie czy na Europę i chcę zająć jaką pozycję, kto da więcej, to tam w tamtą stronę mam wrażenie pójdziemy, więc tutaj każdy z tych krajów ma odwiedzanych przez prezydenta Chin ma inną specyfikę.
Pan Rafał Dadej, czy cokolwiek jesteśmy w stanie zmienić w tym bilansie handlowym, tak powiedzmy, o ile to można mówić o bilansie, bo tak naprawdę wiele przyjmujemy, a z wysyłką towarów tam to raczej nie ma miejsca.
Znaczy, wysyłka też jest, o czym może mniej się mówi, natomiast na pewno nie na taką skalę. I wszelkie takie gesty, nawet sławetny pociąg, który miał jechać do Chin, to jest tylko... Tylko mała reklamówka propagandowa działalność. Natomiast bardzo istotne było to, co tutaj zostało powiedziane przez kolegę na samym końcu, że ta wizyta pokazuje, iż Chiny tak na dobrą sprawę wcale nie chcą albo się dogadywać, albo w ogóle słuchać tego, co tutaj Europa ma do powiedzenia. Tym bardziej, że no, Chiny też nie do końca potrzebują tak zdania europejskiego i zgody na to, żeby ten handel miał miejsce, bo on idzie różnymi kanałami w bardzo dużą skalę. Takimi, trochę to tak jest, z jednej strony jadą tiry, ale z drugiej strony mamy też całą masę mrówek pamiętanych na naszych granicach kiedyś z Federacją Rosyjską czy z Ukrainą, gdzie ten handel po prostu do Europy spływa. A wybór tych krajów pokazuje, że z jednej strony jest Francja, czyli dosyć duża gospodarka, ale nie najistotniejsza w Europie. Z drugiej strony mamy państwa, które tak de facto puszczają oko do Rosji i jest to dosyć znamienite w kontekście bliskiej wizyty prezydenta Putina w Chinach z kolei. Więc to też pokazuje, że Chiny chcą to po prostu rozgrywać. A myśmy, i tutaj też zostało to powiedziane, wiele lat temu zaprzepaścili możliwość tak konkurowania, bo po prostu popełniliśmy błąd, który się często popełnia, czyli zlekceważyliśmy, nie doceniliśmy wroga. I teraz nie tylko jest to, że przegraliśmy wojnę o te technologie, ale też powoduje to, że kupujemy całą masę i importujemy całą masę produktów, a chcąc być ekologiczni, nie mamy technologii do recyklingu tego. No, przykładem są baterie wspomniane do samochodów elektrycznych, czy w ogóle baterie, bo wszystko jest oparte tak na dobrą sprawę o tych samych ogniwach. Jednego rodzaju, czy tam dwa, trzy rodzaje paluszków, popularnie zwanych, z których jest wiele ogniw robionych. I my jako Europa nie mamy technologii do recyklingu tego, a cała produkcja jest tam, więc oni to tam produkują, wysyłają do nas i my będziemy się musieli z tym martwić, bo nikt od nas tego nie przejmie. Odpowiadając teraz na pytanie, czy jest szansa, trudno to w tej chwili tak oceniać jednoznacznie, natomiast na pewno czym szybciej zaczniemy, tym szybciej się o tym przekonamy, no bo robić cokolwiek musimy, no nie ma co szabli oddawać.
To jak powinniśmy w takim razie zacząć, jako Europa, jako członek Unii Europejskiej, jako Polska? No cła zaporowe nie wyjdą, to już jest jasne. Fabryka powstanie w Chinach, na Węgrzech i będzie produkowała to samo, co w Chinach. Koszty będą bardzo podobne. Co jeszcze można zrobić? Czy my możemy konkurować, mając na karku, tak mówiąc prostymi słowami, tą ekologię i te wymagania, których nie ma gospodarka chińska?
Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy się obudzić, bo ja mam wrażenie, że my ciągle zajmujemy się swoimi sprawami, czyli nasza chata z kraja, czyli to nas ekscytuje i tutaj poświęcamy bardzo dużo czasu, energii, nie zastanawiając się nad tym, że procesy globalne wcześniej czy później nas dotkną i obudzimy się już wtedy, kiedy będzie za późno. Więc przede wszystkim dzisiaj to jest kwestia uświadomienie sobie tego, jak groźnym graczem są Chiny, jak trudno będzie z tą gospodarką rzeczywiście konkurować, bo na każdym polu praktycznie póki co przegrywamy. Jeżeli Stany Zjednoczone mają problem, tak największa gospodarka netto świata ma problem z konkurowaniem z Chinami, no to Europa, która dzisiaj jest na trzecim miejscu, to tym bardziej powinna się obudzić i przyjąć jednolitą strategię, czyli z jednej strony ochrony własnego rynku przed zalewaniem właśnie takim niekontrolowanym towarami z Chin, ale też z drugiej strony podnoszenie konkurencyjności naszych produktów, bo z tym mamy dzisiaj bardzo duży problem, że Europa, Unia Europejska działa w sposób taki bardzo administracyjny, biurokratyczny. Narzucamy na siebie dziesiątki różnych ograniczeń przepisami ekologicznymi, socjalnymi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że koszty naszej produkcji rosną, a z drugiej strony nasza innowacyjność niestety słabnie, więc jeżeli tutaj się nie obudzimy, to niestety optymistycznie nie można patrzeć w przyszłość. Ja chciałbym jeszcze tutaj wrócić na jeden aspekt, że z tą wizytą też wiążą się określone oczekiwania polityczne, jeżeli chodzi o możliwości wpływania władz chińskich na Rosję, czyli na kwestię, co się będzie działo dalej z naszą wojną za naszą granicą. I tutaj mam wrażenie, że nasze nadzieje są chyba trochę jednak naiwne, że tutaj toczy się gra bardzo brutalna, a my byśmy chcieli, żeby to wszystko tak się zakończyło łagodnie i sentymentalnie. A niestety póki co widać, że inne kwestie rządzą naszymi decyzjami.
Co można zrobić w takim razie? Czy może skorzystać z tego doświadczenia, z którego my próbowaliśmy korzystać, nie zawsze to się udawało, czyli z transferu technologii? Czy Chiny podzielą się technologią i w ten sposób będą, no może nie całościowym graczem na rynku, ale część tych zysków będzie
to
do nas.
To zabrzmiało, przepraszam, że te Chiny mają
niestety,
się dzielić technologią
już,
z nami.
To już tak jest. Ale panowie musicie przyznać, że no po prostu to by chyba mogło troszeczkę pomóc Europie. Rafał Dadej, Ambition Group.
Znaczy mogłoby pomóc, ale nie bardzo sobie wyobrażam, że Chiny tak bezinteresownie dzielą się technologią. Oczywiście one w pewnym stopniu się dzielą, ale to znowu wracam do tego, co już powiedziałem. My cały czas mamy taką świadomość ogólną, bo oczywiście ona na różnych poziomach różnie wygląda, ale że jak chińskie, to badziewne. No, jak ktoś był w Chinach i wie, jakie rzeczy są tam robione, to ma świadomość, że oczywiście tam można dostać bardzo tanie rzeczy niskiej jakości, ale jeżeli się zapłaci i zapłaci się dobre pieniądze, to dostanie się produkt najwyższej jakości. I to są produkty, które w ogóle nie są, mają swoją markę na świecie, w ogóle nie są kojarzone z byle jakością. Natomiast Chiny mogą tą technologię gdzieś sprzedać. I działają też trochę tak jak Japonia przez wiele lat, bo mówimy, Japonia to kolebka technologii. No nie do końca, bo Japonia ma takie podejście, że przejmuje czy czeka, aż technologia dojrzeje, przejmuje ją i później małymi krokami, czy tam poprzez taką filozofię Kaizen, ją poprawia. I tak trochę Chiny działają. Przejęły wiele technologii od nas, nie tylko od Europy, ale też od Stanów i całego świata i ją poprawiają. No, mało kto ma świadomość, że w Chinach buduje się, nie znam dokładnych danych, ale około 10 tysięcy kilometrów rocznie autostrad. To w ogóle jest coś niepojętego, bo to jest...
To u nas ta skala to jest setki niestety.
Tak. I to nie są autostrady robione w płaskim terenie, tylko to są robione autostrady w terenie górzystym, gdzie jest masa wiaduktów, masa tuneli. Nie chcę nawet myśleć, jaka to jest ilość cementu. Nie ma chyba bardziej energochłonnego produktu do wytworzenia niż cement, więc ten transfer być może nastąpi, ale na pewno nie tak, że my jesteśmy w stanie coś przejąć od Chin teraz i tutaj na swoim poletku tworzyć. Możemy konkurować w ten sposób, że kapitał, który odchodzi z Chin, a wiemy, że odchodzi, bo to jest państwo coraz mniej pewne, coraz droższe, będzie się gdzieś lokował, czy to w Indiach, czy w Afryce. My tutaj w Polsce, my, czy w ogóle w regionie, mamy możliwość przejęcia części tego kapitału, takiego właśnie technologicznego. Nie mówię tutaj o produkcji bamboszy, tylko mówię tutaj o produkcji jakichś zaawansowanych urządzeń. I na to mamy, na to jest przestrzeń. I przestrzeń w rozumieniu terenu, i przestrzeń w rozumieniu takich zasobów intelektualnych, siły roboczej.
Panowie, to teraz porozmawiamy o naszej gospodarce i o jej prognozach na najbliższy kwartał.
Ludzie i pieniądze.
Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty długoterminowe dla dużych firm i kredytów konsumpcyjnych oraz spadku popytu na kredyty mieszkaniowe. Tak wynika z cyklicznej ankiety Narodowego Banku Polskiego. Króciutko, panowie, co to oznacza dla naszej gospodarki? Pan Adam Protasiuk.
No przede wszystkim jest to sygnał, że z jednej strony, jeżeli oczekujemy, że będzie większe zapotrzebowanie na kredyty wieloletnie, jeżeli chodzi o duże przedsiębiorstwa, to znaczy, że oczekujemy, że ruszą w końcu inwestycje, z którymi przez ostatnie lata mieliśmy bardzo duży problem i tutaj właśnie być może to ma jakiś tam pośredni związek właśnie z tym, że dużo inwestycji z Chin się, między innymi z Chin się wycofało ze względu na właśnie łańcuchy dostaw i bezpieczeństwo w danym rejonie kraju. Więc to na pewno ma znaczenie, ale z drugiej strony jakby polityka bankowa, która jest zasygnalizowana, że będą bardziej restrykcyjnie podchodzić do akcji kredytowych, czyli będzie mniej tego pieniądza na rynku, będzie on trudniej dostępny dla konsumenta i dla przedsiębiorcy. No jest to pewnie element walki z inflacją, z którą też mieliśmy jakiś tam dłuższy czas problem, ale to powoduje, że no nie możemy zbyt optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo niestety spadek kredytów mieszkaniowych, prognoza taka istotna, jeśli chodzi o spadek kredytów mieszkaniowych, powoduje, że możemy oczekiwać, że ta mieszkaniówka, która była takim napędem, jednym z istotnych silników napędzających naszą gospodarkę, no niestety słabnie, więc te wszystkie wskaźniki, jak się weźmie do kupy, to można powiedzieć, że dobrze już było, że czeka nas taki okres trudnej sytuacji, że przedsiębiorcy muszą się niestety restrukturyzować i ograniczać swoje koszty, dostosowując się do sytuacji rynkowej.
Pan Rafał Dadej?
No, duże przedsiębiorstwa patrzą dalej. Taka konkluzja. Po prostu ten pieniądz tam będzie potrzebny, ale w perspektywie długofalowej inwestycji, które też będą za sobą ciągnąć potrzebę zatrudnienia ludzi, płacenia im. I banki zawsze wiedzą trochę więcej niż my, przeciętni zjadacze chleba. Natomiast jeśli chodzi o mniejszych przedsiębiorców, oczywiście jak mocno generalizuję i to jest jakby tutaj trzeba podkreślić, natomiast patrzą przeważnie trochę w krótszej perspektywie. Z jednej strony są bardziej zwinni, czyli mogą się przestawić na różne tory,
szybciej
w zależności
reagować,
od sytuacji,
tak.
Szybciej reagować, ale widocznie banki też ich kondycję i całą sytuację w gospodarce określają trochę mniej optymistycznie niż w przypadku dużych przedsiębiorstw, które rzeczywiście tutaj otworzyły się na inwestycje. A że Polska konsumpcją stoi, to zapotrzebowanie na kredyty konsumpcyjne będzie zawsze, bo Polacy jednak poczuli to, że trochę pieniądza mają. Może siła nabywcza spada, ale jednak przez wiele miesięcy zarobki rosły i kredyty konsumpcyjne u nas zawsze miały się dobrze i pewnie będą jeszcze miały się dużo dobrze. I do tego pewnie potrzeba ze dwóch pokoleń, żebyśmy zmienili trochę mentalność i nie agregowali tych dóbr takich często niepotrzebnych zupełnie.
Kupowanych na kredyt.
Kupowania na kredyt, ulegania reklamom i tego, że co dwa lata czy trzy jest nam potrzebny nowy telewizor, a co pół roku nowy telefon i co dwa, trzy lata nowy samochód, bo ten już jest stary i się do niczego nie nadaje.
No ale to jest zmiana, tak jak pan mówi, pokoleniowa. To
zdecydowanie.
Tego nie zmienimy w
I na pewno jest
lat.
Wiele osób, które się ze mną nie zgodzi, tak to wygląda.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. 28 minut pozostało do godziny 11. Dziękuję bardzo, pan Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
Dziękuję.
I pan Rafał Dadej, prezes Ambition Group. A już za moment na naszej antenie audycja Dobrze Mieszkaj.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.